Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa, słuchamy symfonii Brahmsa, z którego muzyką wkraczałam w nowy rok. Ostatnie półtora miesiąca spędziłam w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc w południowej Karolinie. Miałam okazję przyjrzeć się Amerykanom z bliska, temu jak organizują swoje życie, czym się interesują, co czytają, jak wychowują swoje dzieci, w tym moje wnuki, których matka jest Amerykanką. Do przyjemności należało słuchanie koncertów około bożonarodzeniowych w kościołach i koncertów symfonicznej orkiestry w Charleston. 5 stycznia w odnowionej, imponującej wielkością i akustyką sali Centrum Gellarda odbył się koncert złożony z utworów Antoniego Dworzaka i Johannesa Brahmsa. Znakomicie grającą orkiestrą dyrygował Ken Lam. Ale solistą w tym koncercie był Norbert Lewandowski. Polskie nazwiska spotykałam w południowej Karolinie bardzo rzadko. Kiedy próbowałam rozmawiać, okazywało się, że są to potomkowie Polaków, którzy wyjechali czasami ponad wiek temu z kraju. Udziałem Polaków była emigracja za chlebem, ale była też emigracja związana z historią naszego kraju, z zaborami, z walką o niepodległość. W biblioteczce mojego syna znalazłam książkę Henry Kissingera Dyplomacja. To niezwykle wciągająca lektura. Wybitny dyplomata, jakim był bez wątpienia Kissinger, pokazuje historię dyplomacji amerykańskiej od XVII wieku do lat 90. wieku XX. Interesowało mnie spojrzenie Kissingera na Polskę. Chwilami była to przejmująca lektura, bo spekulacje i czysto polityczne rozważania dalekie były od uwzględniania naszych praw i oczekiwań. Pragmatyzm, gra pomiędzy najsilniejszymi, realna polityka, tak w 1918 roku, jak i po II wojnie światowej. Dlaczego Stalin wygrał? Na czym polegała naiwność? Czy na czym polegał idealizm Roosevelta? Kissinger mówi o Polsce, pokazując ją beznamiętnie, czasami jak kłopotliwy obszar na mapie Europy. Lektura dyplomacji Kissingera uzmysławia nam, jak ważna była i jest walka o naszą polską tożsamość. Styczeń to czas, kiedy przypada rocznica powstania 1863 roku. To też rocznica walk powstania wielkopolskiego, które w styczniu rozszerzyło się na całą Wielkopolskę. Dzisiaj wracamy do tamtych wydarzeń, ludzi i legend. Zapraszam. Thank you.
Żadnych marzeń, panowie.
Te słowa, żadnych marzeń, panowie, padły w maju 1856 roku, kiedy to nowy car Wszechrosji, Aleksander II, który objął tron po swoim ojcu, carze Mikołaju II, przybył do Warszawy. Aleksander, w przeciwieństwie do swego ojca, ultrazachowawczego Mikołaja II, zwanego żandarmem Europy, miał opinię reformatora. Obudził więc nadzieje Polaków. Wysłali delegację z pokorną, że zacytuję, supliką delikatnego poluzowania rozlicznych samodzierżawnych rygorów krępujących ziemię Królestwa Polskiego. Odpowiedź cara i zarazem króla polskiego rozwiała wszelkie złudzenia. Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń. Wszystko, co zrobił mój ojciec, dobrze zrobił i ja to utrzymam. Polacy postanowili jednak marzyć.
Hej, strzelcy, wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb śmiertelne zagrzmią strzały, a lotem kul skieruje Zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojców grób bagnetów postrz stal. Na odgłos trąb twój sztucer bierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
Prawda jest taka, hej, trąb, że powstanie było nieuchronne. Życie Polaków w owym czasie, pamiętajmy, że to było 30 lat po powstaniu listopadowym, było nie do zniesienia. Carat narzucał Polakom taki sposób życia, który Sarmatom nie odpowiadał zupełnie. Pamiętajmy, że dynastia Romanowów powiązana z Prusami gnębiła Polaków. Była rusyfikacja, były wywózki na Sybir, potworne kary dla Polaków. Awansowano bandytów, złodziei, zdrajców, dawano im herby hrabiowskie, nawet tytuły. A innych wydziedziczano, wyrzucano, karano śmiercią. To były potworne rzeczy, dla Polaków niezrozumiałe.
Masz w ręku broń, a w piersi święty żar. Hej, Moskwa tu, a nurze tu, Wisielcy! Od naszych kul nie schroni kniaź ni car. Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki, lśni polska broń jak złotych kłosów fal. Dziś spłaci mu łzy sióstr, matek i wdów jęki, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb!
Biżuteria powstańcza pojawiła się równolegle z manifestacjami, które poprzedzały powstanie styczniowe. Pierwsza manifestacja odbyła się podczas pogrzebu generałowej Sowińskiej w 1860 roku. Strój, biżuteria były przejawem żałoby narodowej. Dotyczyła ona nie tylko Warszawy. W Poznaniu odbywały się nabożeństwa, które przypominały Polakom, że są jednym narodem. Biżuteria miała swoją wymowę. Opowiada o tym Alina Sokołowska.
W czasie żałoby narodowej kobiety założyły biżuterię żałobną. W pierwszym okresie tej żałoby, takim już właśnie stricte żałobnym, najczęstsze były krzyżyki żeliwne wykonane na pamiątkę manifestacji z napisami pamiątkowymi i z datami, broszki w kształcie orła srebrne czy korale czarne drewniane. Również pierścienie z pamiątkowym napisem Za poległych niewinnie 1861. Bardzo interesującym obiektem jest medalik mosiężny z wizerunkiem Matki Boskiej i Dzieciątkiem oraz symbolami okresu manifestacji warszawskich. Złamanym krzyżem, palmą, koroną cierniową i datami. Właśnie ta biżuteria okresu manifestacji, ta pierwsza biżuteria żałobna, charakteryzuje się nie tylko tym, że jest po prostu czarna, ale również cechują użycie pewnych określonych symboli z wypisaniem tych najważniejszych dat, czyli 27 lutego, później następna manifestacja i masakra, ponad 100 osób zginęło, 8 kwietnia. I te symbole, palma męczeńska, krzyż, tak jak tutaj widzimy u tego orła na takiej przywieszce, jest serce, kotwica, symbolizujące miłość i nadzieję.
Generał Romuald Traugut, osadzony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej, męczony, nie wydał nikogo. Został stracony. Pozostało jego znamienne zdanie. Idea narodowości jest tak potężna i czyni tak wielkie postępy w Europie, że jej nic nie pokona.
Powstanie trwało długo. Rosjanie musieli wytężać wszystkie siły, a Prusacy musieli im w tym pomagać, żeby powstanie, chociaż miało charakter partyzancki, upadło w końcu. A ja osobiście uważam, że trudno przecenić powstanie styczniowe, a nawet te prześladowania Rosjan, Prusaków również, wobec powstańców, bo to obudziło ducha narodowego. Polacy zrozumieli tak naprawdę, jeśli myślą o niepodległości, to są skazani na siebie.
Nie pytaj o Polskę, śpiewał Grzegorz Cichowski. Śpiewał pięknie.
Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie.
Różnimy się, ale przecież wyrośliśmy ze snu o niepodległości, który towarzyszył Polakom przez wieki. Zaprosiłam do studia profesor Dobrochnę Ratajczakową. Za chwilę porozmawiamy o literaturze i niepodległości.
Ona żyje też. Nie pytaj mnie. Nie pytaj mnie. Co widzę w niej. Nie pytaj.
Zygmunt Krasiński. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko, sprawiedliwość będzie. Jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie.
Wracamy do snu o Polsce. Snu, który Polakom towarzyszył przez dziesięciolecia, przez wieki. Profesor Dobrochna Ratajczakowa. Ten sen nasilił się w okresie romantyzmu.
Nie, wcześniej. Ten sen pojawił się zaraz po utracie niepodległości. Wiek XIX właściwie przygotował. Idealnie przygotował ten sen. I przygotował właściwie we wszystkich rejestrach. Zarówno wysokich, najlepsza, największa nasza literatura tego dotyczy, jak i absolutnie niskich. Można by tutaj zejść do piosenek ułańskich przecież, których całe śpiewniki wychodziły. Można by zejść do niezwykle popularnych utworów literatury, o której dzisiaj nie wiemy i nie pamiętamy, że była. Czy to do powieści, czy to do wierszy, czy to do utworów dramatycznych, których wielcy krytycy nie chcieli tykać, bo według nich były nic nie warte pod względem artystycznym. Ale właśnie one przechowywały to wszystko. Piosenki zapisywano w śpiewnikach rodzinnych. Patriotyczne arie schodziły na ulicę. I to wszystko po prostu żyło, tworzyło taką jedną wielką aurę niepodległościową. Istniało przecież coś takiego jak swoisty, niezwykły zupełnie kalendarz niepodległościowy. W ten kalendarz w wieku XIX wchodziło wszystko. Wchodziły daty wielkich rocznic historycznych, zwłaszcza bitew, zwłaszcza Grunwald i Wiedeń. Wchodziły daty śmierci i urodzin wieszczów naszych. Dalej, daty śmierci i urodzin największych naszych świętych żołnierzy patriotycznych, księcia Józefa Poniatowskiego, Kościuszki, generała Dąbrowskiego. Dalej, wchodziły tutaj w grę również wszelkie daty absolutnie zakazane przez cenzurę, czy to pruską, czy to rosyjską. 3 maj, konstytucja oczywiście, Sejm Wielki. I te daty wszystkie były uzupełniane z czasem coraz bardziej o najrozmaitsze bitwy. Bitwa pod Grochowem, bitwa pod Żyżynem, to była jedyna chyba wygrana bitwa w czasie powstania styczniowego. Potem weszły bitwy legionowe, bitwa pod Rokitną, też wygrana wspaniałą szarżą ułańską. A poza tym mieliśmy jeszcze najrozmaitsze wydarzenia bieżące, pogrzeby. Wszelkie funeralne rocznice także potem były święcone. W Poznaniu umarli bracia Niemojowscy, którzy zakładali klub niepodległościowy w Sejmie Królestwa Polskiego. Wszystko to było do uczczenia. No i oczywiście pamięć o wieszczach, przecież pierwsze pomniki to tutaj powstawały. W Wielkopolsce, nieprawdaż?
Adama Mickiewicza.
Tak, oczywiście.
Którego kopia w tej chwili jest na dziedzińcu PTPN-u.
Więc właściwie ten kalendarz był ogromny i on był rozbudowany. I jeżeli się na przykład mówi, że przede wszystkim Galicja umie urządzać święta narodowe, jest to prawda, ale tylko częściowa. Bo właściwie myślę, że Wielkopolska miała te święta w o wiele doskonalszej formie organizacyjnej, bo one miały żelazną organizację, absolutnie żelazną. Od pociągów, które przywoziły ludność wiejską także, po obiady wydawane przez obywateli dla wszystkich.
To organizowała między innymi żona pierwszego prezydenta Jarogniewa Drwęskiego. Opowiadała
tak.
mi wnuczka,
wnuczka
Jarogniewa Drwęskiego, że te panie się spotykały
tak,
i to wszystko
oczywiście.
Było omówione w szczegółach.
Absolutnie w szczegółach było omówione, bo tutaj wchodziły jeszcze żywe obrazy, spektakle historyczne, wieczornice złożone z wierszy, z piosenek. A oczywiście każdy taki dzień obchodu zaczynał się mszą, bo tutaj duchowieństwo było bardzo mocno w to zaangażowane. A poza tym cóż? Istniała jeszcze ogromna strefa ekonomiczna. Sprzedawano rozliczne pamiątki takich wydarzeń i zarabiano na tym. Prasa pisała o tym wszystkim. To naprawdę zupełnie niezwykłe. Grupy przybywających gości miały swoich własnych przewodników. Te wszystkie uroczystości były zorganizowane tak doskonale, jak dzisiaj często nie są.
Jest uzasadnione twierdzenie, że to właśnie kultura, literatura, ale także religia sprawiły, że Polska konsekwentnie do tej niepodległości dążyła.
Ależ tak, oczywiście, bo przecież to wszystko, o czym mówię, to są zjawiska kulturalne i kulturowe jednocześnie. Bo z jednej strony mamy to, a z drugiej strony mamy repertuar patriotyczny w Teatrze Polskim, który przecież od pewnego momentu zaczął działać. Więc jest tutaj cały kłębek spraw właśnie z zakresu kultury, który niesie tę myśl niepodległościową.
No i ta właśnie kultura gminna też.
Ależ
tutaj
absolutnie.
Jest nie do przecenienia,
właśnie,
prawda?
Tak, wszystkie poziomy tutaj współdziałały.
A ta wielka literatura?
No, wielka literatura, praktycznie ona była przede wszystkim w obiegu czytelniczym, nie w obiegu teatralnym, jak na przykład Dziady czy Kordian Słowackiego. Dopiero po 1901 roku weszła na scenę i to w Poznaniu raczej nie. Dopiero w latach 20. ten wielki repertuar zyskał blask po to, żeby właściwie szybciutko utracić ten blask, bo przecież po 1944 roku władze komunistyczne właściwie wydały wojnę tym wszystkim niepodległościowym tendencjom i, co charakterystyczne, wojna ta objęła i wielką literaturę, i tę najmniejszą, bo na przykład co tępiono równie ostro jak Mickiewicza, poradniki urządzania wszelkich takich uroczystości patriotycznych, a tego było mnóstwo. Cenzorzy jeździli specjalnie na takie wydarzenia. W końcu przecież, na dobrą sprawę, wspomniałaś o kościele, ale przecież pastorałki rozliczne też miały bardzo silną nutę patriotyczną. Właściwie mogłabym powiedzieć, że patriotyzm, marzenia o niepodległości, a potem pielęgnacja tej niepodległości zrealizowanej w dwudziestoleciu międzywojennym, to wszystko sprawiło, że i wielka, i najmniejsza literatura, czy nawet podliteratura, tworzyły tutaj jedność. I ta jedność została zniszczona po II wojnie światowej.
Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Autor Adam Mickiewicz, Dziady, część trzecia.
Bohaterowie romantyczni, potem bohaterowie pozytywistyczni,
tak, prawda?
Tak samo prowadzili nas do polskości, do Polski, nieco inne,
tak,
podrzucając
nie
sposoby.
Tak, nie do końca, bo właściwie oni wszyscy, romantyzm nigdy nie umarł, można by powiedzieć, nigdy nie wygasł. I bohaterowie pozytywistyczni byli romantykami, bo nie powołuje się już na przykład lalki, czy na przykład nad Niemnym, takich sztandarowych absolutnie książek. Z tego okresu oczywiście.
Bożeckich do dzisiaj sporo.
Tak, oczywiście, że tak. Ale myślę tutaj także o ogromnym bogactwie repertuaru dramatycznego, w którym główny bohater jest samotnym, walczącym człowiekiem, walczącym właśnie na przykład z gorączką złota, z giełdą, z wszelkimi uzależnieniami od pieniądza, w obronie marzeń, do których także marzenie niepodległościowe należało. Tego naprawdę było wiele i wciąż to trwało, wciąż to grano. Dwudziestolecie międzywojenne absolutnie przejęło ten kod. I to wszystko było tak, jakby była trwała jedna wielka ciągłość. Najpierw marzono, a potem się ziściło. I potem znów zostaliśmy skazani na marzenia.
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, błogosław nam, niech korne łzy i żal. Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury, hej, baczność, cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal. A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.
W tej części spotkań z kulturą słuchaliśmy profesor Dobrochny Retajczakowej, Aliny Sokołowskiej i Antoniego Miczko. Śpiewał Jacek Kowalski. Od 1863 roku przyszło Polakom czekać, aż do 1918 roku, kiedy to wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Zapraszam na reportaż.
Powrót bohatera. Reportaż Barbary Miczko-Marcher.
Zarośnięta furtka. Zamknięta, zarośnięta. Nie można wejść do tego domku, w którym się urodził.
Niestety.
Joanna Nowaczyk spisała zapomnianą historię, którą wspólnie opowiemy.
Wszystko zaczęło się przed kilkoma laty, kiedy byłam redaktorem gazety samorządowej Biuletyn Mosiński. Odwiedziła mnie kiedyś w redakcji pani w zupełnie innej sprawie i przypadkiem poinformowała, że jest krewną niejakiego Piotra Mocka, który był ułanem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Sprawa zainteresowała mnie o tyle, że wiedziałam, że w Mosinie jest ulica Mocka. Zaczęłam wtedy pytać ludzi, zainteresowałam się tematem, zaczęłam pytać ludzi, któż to taki był ten Mocek, czy coś wiedzą na ten temat. No i okazało się, że no niestety większość zapytanych osób nie potrafiła mi odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się nazwa tej ulicy i kto to był patron tej ulicy. Były odpowiedzi takie, że pewnie to był jakiś komunista.
Ta stacja benzynowa jest przy ulicy Mocka. Czy panie słyszały coś o Mocku?
Znaczy, nazwisko znane, ale nie potrafię przypomnieć osoby.
A czy może pan wie, kto to był Mocek?
Nie, niestety nie wiem.
Moje losy zawodowe się tak potoczyły, że przestałam być dziennikarzem tej gazety, ale nigdy nie zapomniałam o sprawie Piotra Mocka, patrona tej ulicy. No i podczas wizyty w Izbie Muzealnej w Mosinie, kierownik tejże izby, pani Józefa Roszak-Rosic, powiedziała, że przeglądając listę strat 15. Pułku Ułanów Poznańskich, znalazła tam nazwisko Mocka, Piotra Mocka, i w tym momencie coś we mnie drgnęło. Niestety w urzędzie, mosińskim urzędzie, nie znalazłam żadnego dokumentu potwierdzającego, skąd wzięła się ta nazwa ulicy. Jedynie wpis do najstarszej przechowywanej w urzędzie księgi meldunkowej z roku 1958 świadczył o tym, że w 1964 roku przy tej ulicy zameldował się pierwszy mieszkaniec przy ulicy o nazwie Piotra Mocka. I nic więcej.
No proszę panią, dawniej na pewno wiedzieli, go znali, nie? No ale po tylu latach, jak on nie żyje, no to skąd?
Trafiłam na ślad mieszkającej w Mosinie siostrzenicy Piotra Mocka, pani Teresy Bielińskiej. Wyjęła kilkanaście fotografii, na których wreszcie zobaczyłam, jak Piotr Mocek wyglądał.
O, tu są zdjęcia. Mundury takie mieli. A tu nawet jest Ostrowo, jakieś tu pisze.
Wśród fotografii, które pokazała mi pani Teresa Bielińska, znalazły się również kartki przesyłane z wojska i z frontu do rodziców, do Mosiny. Na podstawie stempli pocztowych udało nam się odtworzyć szlak bojowy Piotra Mocka w czasach, kiedy służył w armii pruskiej. Został on wcielony do 5. baterii Regimentu Artylerii Polowej, która stacjonowała w Cosem. Taka nazwa widnieje na stemplu pocztowym na kartce z dnia 19 lipca 1916 roku.
Kochani rodzice, przesyłam wam widok wszystkich towarzyszy, którzy leżemy w jednej izbie. Proszę nie zapomnieć mi przysłać szczoteczki do zębów. Serdeczne pozdrowienia zasyłam wszystkim. Piotr.
Kolejna kartka nadeszła do jego brata, Jana Mocka, który w tamtym czasie, jak wynika z adresu, prawdopodobnie służył również w armii niemieckiej w Stargardzie Szczecińskiej.
Kochany bracie, za list twój ci serdecznie dziękuję z urlopu. Tutaj jest bardzo ciężko. Wymarsz mamy na początku września.
Rzeczywiście, jak wynika z historii jednostki, w której służył Piotr Mocek, niemieckiej jednostki, w dniu 10 września jednostka artylerii polowej Sosen wprowadzona została do działań wojennych w ramach 25. Dywizji Landwehry. W jej szeregach Piotr Mocek przemierzył szlak bojowy od Aisne, gdzie trwała pozycyjna wojna, aż do Szampanii. Stamtąd jednostkę skierowano do Górnej Alzacji. Piotr Mocek wrócił do kraju razem ze swoją jednostką w grudniu 1918 roku. Wraca do domu.
Jestem Klaudia Tomala. Moim wujkiem był Mocek Piotr. Pamiętam babcię. Była bardzo kochaną babunią. Miała 11 dzieci. I moja mama była 10, a właśnie wujek, który poległ, był 2 młodszy. Jeszcze od mamy. Mama dużo o nim opowiadała. Ile razy o nim wspominała, to zawsze jej się łezki pokulały. Jak on wrócił z tego na urlop, dowiedział się, że tu są powstańcy, wstąpił od razu do nich, no i brał udział w wojnie. I on tak strasznie rozpaczał, jak przyjechał na ten urlop, to tak strasznie rozpaczał, bo zmarła mu siostra, zostawiając 6 sierót. Najmłodsze miało 5 roku. I on tak strasznie rozpaczał, dlaczego on nie zginął, tylko ona. I potem powiedział, nie, ja będę walczył o Polskę. Polska musi być, bo te dzieci muszą się w Polsce wychować. Więc mój dziadek nazywał się Piotr Mocek. Nie wiem, w którym roku się pobierali, ale zaproszenie dostali na prymicję księdza Piotra Wawrzyniaka, oboje, nie na Przybeską, tylko na Mocek. To był cioteczny brat mojej babci, ten ksiądz Wawrzyniak. Dziadek, powstaniec styczniowy, dał swojemu synowi najmłodszemu też imię Piotr. Dziadek, nie wiem gdzie był ranny, ale w każdym razie był ranny, ciężko ranny był, także nie mógł każdej pracy wykonywać i przyjął pracę na kolei jako drożnik. Dziadek miał gospodarstwo, które utracił, zostało mu zabrane, no i żyli z tej pensji drożnika i z majątku mojej babci. Ten najmłodszy urodził się chyba tam, tam to dziecko się urodziło.
No to było mieszkanie kiedyś, a to już opuszczono. tam trzy pokoje chyba były. Proszę.
W prasie poznańskiej już od pierwszych dni powstania zaczęły ukazywać się odezwy do mieszkańców, do żołnierzy.
Każdy, kto we wojsku służył i karabin udźwignąć zdoła, ani chwili namyślać się nie powinien. Czy nie czytacie, jak zęby szczerzą ku nam zwalone potęgi pruskie, jak gotują się, by wydrzeć nam to, co zdobyliśmy? Zastąpimy im drogę własnymi piersiami i pędzi ziemi nie oddamy. Nawoływał ówczesny dziennik poznański.
Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia i rzeczywiście faktem jest, że 30 grudnia Poznań był już wolny. Jednak Niemcy rozpoczęli koncentrację swoich sił na prowincji, zaczęli tworzyć tak zwane oddziały Heimatschutzu z kolonistów niemieckich i wiadomo było, że przejęcie Wielkopolski nie odbędzie się bez walki. Jedne z najbardziej krwawych walk w powstaniu wielkopolskim miały miejsce pod Szubinem. Dowodzący walkami na linii Żnin-Łabiszyn-Szubin, pułkownik Grudzielski, wezwał na pomoc oddziały powstańcze z Poznania. 9 stycznia w godzinach wieczornych z poznańskiego dworca wyruszył pociągiem w kierunku Kcyni szwadron 120 ułanów pod dowództwem podporucznika Ciążyńskiego, wśród których znalazł się Piotr Mocek z Musiny. Dopiero rankiem w dniu 11 stycznia około godziny 7.30 z pociągu w Kcyni rozpoczął się rozładunek znajdujących się tam oddziałów kawaleryjskich. Podporucznik Ciążyński nakazał wymarsz jednostce, która udała się w kierunku Kołaczkowa na trasie kolejowej Szubin-Bydgoszcz. Około godziny 13 Kołaczkowo zostało zajęte przez Ciążyńskiego. Tam znajdował się niemiecki patrol łączności i 12 żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli. Podporucznik Ciążyński na czele swojego szwadronu zajął Kołaczkowo. Tam okazało się, że wkrótce może nadjechać z kierunku Bydgoszczy pociąg pancerny wiozący posiłki walczącym w Szubinie Niemcom. Próba wysadzenia torów kolejowych nie udała się. Ciążyński postanowił ustawić na torach barykadę i w ten sposób zatrzymać pociąg. Pociąg nadjechał około godziny 20. Padły strzały i zawiązała się walka, w której poległo 9 ułanów szwadronu Ciążyńskiego, wśród nich Piotr Mocek. Wielkopolska ze swej mączy wolna, z martwy stoje pejza.
Mama mi mówiła, że zginął w okopach, że z tych okopów wyszedł z tym sztandarem i mówił, niech żyje Polska. Koledzy go ściągali, że ma zejść, a już ta kulka go trafiła.
Polska to było coś wtedy dla ludzi.
No jasne, po tyle latach okupacji.
Były wszystkie zdjęcia jego, cały album tylko jego zdjęć. Jak był w wojsku i potem jak go wieźli na tej lawecie, więc jak wieźli go z tego Szubina, to dzwony biły, w każdym mieście dzwony biły. Jak Puszczykówku przestały bić, to Mosina zaczęła. A przy krzyżu tutaj na narożniku, na Poznańskiej, to była już procesja, ksiądz, masa ludzi i szereg pań w białych sukniach. Dużo tam panienek, nawet moje dwie kuzynki też w tych białych sukienkach szły. Wszystkie starsze, nie? Te panienki wszystkie. I prowadzili do kościoła.
Czas na mnie, czas na Gli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo. Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle. Więc to jest całe życie. Tak, całe życie.
Piotr Mocek został wymieniony w nekrologu zbiorowym pułku opublikowanym w Dzienniku Poznańskim 23 stycznia 1919 roku. Również rodzina umieściła nekrolog. W sobotę dnia 11 stycznia poległ na polu chwały pod Szubinem nasz najdroższy, nigdy niezapomniany syn, brat, szwagier, kuzyn i wuj, świętej pamięci Piotr Mocek, w 22 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w czwartek w Mosinie o godzinie 9 rano. W smutku pogrążeni rodzice i rodzeństwo. I dopisek. Ziemia ojczysta, za którą krew przelał, niech mu lekką będzie.
Aniela Wiktorowa-Szołdrska, Kurier Poznański, 4 lutego 1919 roku. Mosina, pogrzeb bohatera. W piątek, dnia 24 bieżącego miesiąca, odbył się tutaj uroczysty pogrzeb konnego strzelca Piotra Mocka, poległego w walce pod Szubinem. W smutnej, a tak podniosłej uroczystości, rozpoczętej przemówieniem pana aptekarza Rittera w domu żałoby, miasto i okolica wzięły liczny udział. Po solennej mszy świętej ksiądz proboszcz Kałkowski wstąpił na kazalnicę i przemówił na cześć młodzieńca, pierwszego z obywateli mosińskich, który w obronie świętej sprawy poniósł śmierć bohaterską, po czym żołnierze na barkach unieśli trumnę z kościoła. Otoczyły ją dziewczęta w bieli z wieńcami i orszak żałobny ruszył w kierunku cmentarza, ulicą, którą niedawno temu, w pamiętnym dniu Nowego Roku, kroczył na czele tej samej rzeszy ludu, z pieśnią na ustach i z sztandarem w ręku, w radosnym pochodzie. Jak wtedy z wszystkich okien powiewały chorągwie narodowe bohaterowi na chwałę. Nad grobem towarzysz broni, pan Więckowski, opowiedział przebieg potyczki, w ciągu której świętej pamięci Piotr Mocek, walcząc w pierwszym szeregu, zginął ugodzony śmiertelnie w szyję. Wkrótce ziemia pokryła doczesne szczątki dzielnego żołnierza, druhowie nad świeżą mogiłą dali 3 salwy honorowe i tłumy rozeszły się powoli, ale w ślad za nimi szło wspomnienie tego, który niosąc młode swe życie w ofierze czynem dowiódł, iż nie na darmo ślubował bronić ojczystej ziemi, do krwi ostatniej kropli zżył. A pozostałym dał przykład chwalebny, jak prawy Polak te słowa pieśni pojmuje.
Tylko tyle pani powiem, że jak było wszystkich świętych, to co roku stała warta przy grobie i palili znicze. To pamiętam. Co roku warta wojskowa stała. No była tablica i jak Niemcy weszli, to moja mama z kuzynką poleciały i tą tablicę zerwały z tego krzyża. Tak to nazwy już też tu nie było dzisiaj.
Ksiądz proboszcz Chęczkę przysłał wieczorem żeby zniszczyć tą tablicę i ten krzyż. Dlatego, że Niemcy się dopytują o rodzinę tego powstańca, który poległ. I jeszcze zaznaczył ksiądz Hęczkę, że ta karta jest wyrwana i oni do tego nie dojdą, tylko żeby to zniszczyć. I mój ojciec poszedł z kolegą i zakopali gdzieś nad kanałem to. W jednym miejscu krzyż, a w drugim tablicę. Potem dałam zrobić nagrobek i na tym nagrobku umieściłam jego imię i nazwisko, no ale wszystko zostało zniszczone.
To zdjęcie, to myślę, że powinno się dać do Mosińskiego fotografa. To myślałam o tym takim, gdzie on...
Gdzie sam jest, nie?
Albo to mógłby fotograf powiększyć dla tej prawnuczki,
no tak,
w prezencie. To jest historia.
A kto wie, czy ona się nawet dowie. Bo zanim ona urośnie, to kto wie, gdzie ja będę.
No ale historia powstania zostanie już w pamięci ludzkiej.
No jak będą pisać w książkach, to tak, ale tak jak za komunę było... Ci, co się w komunie wychowali w szkole, to nic nie wiedzą przecież.
Bo teraz ja pani nie mówiłam, bo nie miałam okazji, że kontaktowałam się ze wszystkimi szkołami tutaj na terenie Mosiny, całej gminy, z prośbą do nauczycieli historii, żeby przedstawili tę postać na lekcjach. I muszę pani powiedzieć, że się spotkałam z bardzo dużym otwarciem, życzliwością, zainteresowaniem. Także mam nadzieję i tu wszystko robimy w tym kierunku, żeby ta pamięć powróciła.
Dzisiejszym tematem lekcji będzie nasz bohater, lokalny bohater, powstaniec z Mosiny, Piotr Mocek.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher i Joanny Nowaczyk Powrót bohatera. W reportażu wykorzystano wiersz Tadeusza Różewicza. Lektor Jakub Paluszkiewicz. Realizacja dźwiękowa Ryszard Wojtowicz.